witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana
Jezusa Chrystusa.
Chrystusa. Widzę, że jestem na dobrym miejscu. Naszego Pana Jezusa
Chrystusa.
W dobrym miejscu. Witam Was serdecznie. Pewna bezdomna dziewczynka trafiła do szpitala z zapaleniem płuc. Później okazało się, że tej dziewczynce grozi śmierć. I dotarł do niej kapelan szpitalny, aby z nią porozmawiać i opowiedział historię o Jezusie. Opowiedział, że Jezus się narodził, że może narodzić się w jej życiu, że może zmienić jej życie. Dziewczynka bardzo się uradowała tą informacją. Zaprosiła Jezusa do swojego życia i ucieszyła się, że był taki czas, że Bóg stał się człowiekiem i narodził się jak małe dziecko po to, by przyjść i zbawić człowieka. Bardzo się cieszyła z tego powodu. Po jakimś czasie przyszła do niej, żeby ją odwiedzić pielęgniarka. I ona taka rozanielona, z radością na twarzy, pyta się jej: siostro, czy ty wiesz, że Jezus się narodził? Ona mówi: dziewczynko, wszyscy o tym wiedzą. Ona tak spoważniała, mówi: wszyscy? Tak, wszyscy. To dlaczego są tacy smutni? Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak pęd zamienia się w monument. W pomnik. Jak pęd zamienia się w pomnik. Otwórzmy objawienie Jana, drugi rozdział. I od pierwszego wersetu przeczytajmy do siódmego. Drugi rozdział, od pierwszego do siódmego. Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są łamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki tak jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dan spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Ten, który się przechadza pośród świeczników, to Jezus. Gdybyśmy czytali pierwszy rozdział, zrozumielibyśmy z kontekstu, że mowa tu jest o Jezusie. Więc Jezus przechadza się po kościele w Efezie. Jezus przechadza się po kościołach i pilnie przygląda się kościołom. Tu w tym wypadku widzimy kościół w Efezie. I chciałbym, kiedy będziemy rozważać historię kościoła w Efezie i problem tego kościoła, abyśmy zastanowili się nad naszym zgromadzeniem. Abyśmy myśleli o tym, że Jezus przechadza się tutaj i także podgląda nas, i także przygląda się nam. I może odkryje: jest wszystko okej, trzymajcie tak dalej. A może znajdzie coś, co będzie poselstwem dla nas, by się coś zmieniło. Chciałbym, abyśmy w taki sposób na to się spojrzeli. Parę słów o Efezie. Kiedy Jan pisał to objawienie, kościół w Efezie miał około 30 lat. Założył go apostoł Paweł. Efez to miasto, które miało ponad 200 tysięcy mieszkańców. Była tam wielka świątynia Artemidy Efeskiej. Bardzo duża. Do której pielgrzymowało mnóstwo ludzi. W VI wieku przed naszą erą została budowana. Później przez szalonego człowieka spalona, później znowu odbudowana i później znowu została zniszczona. Efes to także te miejsce, nie wiem czy pamiętacie, jak mnóstwo ksiąg czarnoksięskich zostało spalonych. To było w Efesie. Wiecie, jakby przeliczyć tą kasę, za ile te księgi zostały spalone, za ile pieniędzy ludzie, którzy się nawrócili i zwrócili się do Jezusa Chrystusa, spalili te księgi, to jakby przeliczyć na korony, to było to 34 miliony koron. Za taką kasę zostały księgi spalone. Efes to także miejsce, gdzie przez 2 lata w szkole Tyranosa nauczał o Panu Jezusie apostoł Paweł. Przez 2 lata codziennie wykładał tam na temat drogi pańskiej. Efes to także to miejsce, które tak przesiąknięte było chrześcijaństwem, że ktoś wypowiedział się, że chrześcijaństwo w tym miejscu jest tak wielkie, że wszystkie świątynie pogańskie opustoszały. Czyli można powiedzieć, chrześcijaństwo było tam znane. Może 2 lata pracy Pawła w szkole Tyranosa swoje zrobiło. Może bardzo, bardzo zaangażowani chrześcijanie byli bardzo misyjni w tym miejscu. W każdym bądź razie, można powiedzieć, miasto to dosyć mocno było zewangelizowane. I po 30 latach Pan Jezus posyła poselstwo do tego miasta. I mówi te słowa, które przed chwilą przeczytaliśmy. Gdzie kiedy czytamy te słowa, możemy pomyśleć sobie i odkryć to, że ten Kościół był całkiem porządny w naszych oczach, bo byli wytrwali, pełnili właściwe uczynki, byli gotowi do poświęcenia, byli inteligentni, mieli właściwą teologię, kiedy czytamy ten tekst. Ale to, co stracili, to stracili pierwszą miłość. Ale jak czytamy dalej, okazuje się, że Pan Jezus mówi, że masz na swoją obronę to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów. Czyli mieli coś w sobie, co sprawiało, gdy znowu patrzycie z naszej perspektywy, co jakby dla równowagi mogło przeważyć szale na ich dobro. No dobra, no może straciłeś pierwszą miłość, można sobie tak pomyśleć, ale to, że nienawidzisz Nikolaitów jest ok. Ale to tylko nasza ludzka kalkulacja. Niestety tak nie było. Pan Jezus powiedział, że jeżeli się nie opamiętasz, czyli nie wrócisz do pierwszej miłości, usunę twój świecznik, czyli jako Kościół przestaniesz istnieć. Pierwsza miłość. Dlaczego ona taka istotna? Dlaczego taka ważna? Chciałbym przede wszystkim jedną rzecz teraz powiedzieć, taką istotną. Że możemy być Kościołem, który funkcjonuje we właściwy sposób, który się rozrasta, ale który może żyć w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Chciałbym to fałszywe poczucie bezpieczeństwa wam przedstawić na podstawie tego, co czytaliśmy. Bo czyż nie świadczy to dobrze o tym Kościele, że nienawidził złego i nie mógł ścierpieć złych? Czyż to nie świadczy o tym, że mieli dobrze o Kościele, że ma właśnie teologię i że jest obdarzony inteligentnymi ludźmi, którzy potrafią od razu wykryć, kto jest fałszywy, że oni odkryli fałszywych apostołów. Czyż to nie jest niesamowite, że byli wytrwali? Tak brakuje wytrwałości w dzisiejszych czasach. Oni byli wytrwali. I oczywiście nie wytrwali w tym, że w robieniu zła, ale w robieniu dobra. Oni także byli gotowi do najświętszych poświęceń. Cierpieli dla imienia Jezusa Chrystusa. Czyż to jest niesamowite? Czyż to by nie świadczyło, jakbyśmy dzisiaj zobaczyli taki Kościół, który tak się zachowuje, żebyśmy nie powiedzieli, niesamowici ludzie? Byli także konsekwentni. Werset 3 mówi, że nie ustałeś. Jednak Pan Jezus mówi, że zostanie twój świecznik usunięty, jeżeli coś się nie zmieni. Mimo to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Czyli skalibrowani są z tym, co Jezus także nienawidzi. Więc dlaczego mamy być usunięci? Dlaczego? Wiemy o tym, że brakuje miłości, ale dlaczego to takie istotne jest? Może trochę o Nikolaitach. Nikolaici to taka grupa chrześcijan, która wierzyła, że jeżeli pomiesza swoje życie ze światem, to nie jest nic złego. Jeżeli pójdzie na kompromis ze światem, to nie jest nic złego. Oni wierzyli w to, że mogą spożywać ofiary pogańskie. Oni wierzyli w to, że mogą żyć sobie lajtowym życiem, niemoralnym. I wierzyli w to, że nie będzie niewłaściwego efektu z tego powodu. Czyli inaczej mówiąc, wierzyli w to, że jeżeli będą szli na kompromis z grzechem, zły owoc z tego nie przyjdzie. Nie przyniosą złego owocu. Oni wierzyli tak, że żeby zdobyć ten świat, trzeba w struktury tego świata wchodzić. Wiecie, dzisiaj można by powiedzieć, właściwie to tak źle z tymi Nikolaitami nie było. Ale Pan Jezus mówi, że nienawidzi tych uczynków. Więc coś jest nie tak. Ale chcę wam powiedzieć, że nienawiść do złego nie równoważy braku miłości do dobrego. Jak wielu ludzi jest, którzy nienawidzą złych rzeczy, ale jednak nie są gorliwi w pełni dobrych. Jak łatwo jest nam się wzruszyć, ktoś coś złego zrobił. Jak łatwo jest nam przeżywać czyjeś złe postępowania, jak on tak mógł. Moglibyśmy nawet być jednymi z pierwszych, którzy by chcieli ukarać tych ludzi. Ale Pan Jezus mówi, że to nie usprawiedliwia miłości do Niego. To nie usprawiedliwia, to nawet nie równoważy. Bo przecież chodzi o to, że mamy być gorliwymi zwolennikami czynienia dobrego. Wiecie, Nikolaici przypominają trochę to porównanie, które dał misjonarz dzieciom na misji. Mówi, widzicie tego psa? Pyta się misjonarz dzieci. Mówi, tak, widzimy. A ile pies ma nóg? No 4. Ale czy widzieliście, żeby pies szedł w dwóch kierunkach równocześnie? No nie. No bo tak, bo tylko człowiek jest zdolny do tego, że chce w dwóch kierunkach równocześnie iść. To tak z Nikolaitami było. Chcieli trochę tego, trochę ze świata, trochę z Pana Boga. Pan Jezus mówi, ja tego nienawidzę. Przypomina mi się scena z filmu Luther. I tam była historia, kiedy Luther rozmawiał ze swoim duchowym ojcem. I to było krótko przed przesłuchaniem go w Ormacji, gdzie miał odwołać to wszystko, co powiedział, to, co napisał. I w trakcie rozmowy z ojcem duchowym, ten jego ojciec duchowy mówi takie słowa. Całe życie patrzyłem na świat, który bardziej nienawidzi zła, niż kocha dobro. Wiecie, to takie ciekawe zdanie, mówiące o tym, że łatwiej jest nienawidzić zła, niż gorliwie kochać dobro i to dobro czynić. Dlatego tak niesamowitą wagę Pan Jezus kładzie na miłość, a przede wszystkim pierwszą miłość. Znamy wypowiedź Pana Jezusa, kiedy powiedział do jednego człowieka: niedaleko jesteś Królestwa Bożego. Pamiętacie? Z Ewangelii takie zdanie. Niedaleko jesteś Królestwa Bożego. Ale ja chcę wam powiedzieć, że niedaleko to nie znaczy w Królestwie. Mieć wszystko w Kościele, oprócz tego, co jest najistotniejsze, to nie znaczy być w dziesiątce. To nie znaczy robić właściwe rzeczy. I tu Pan Jezus o tym mówi. Może na zewnątrz wygląda wszystko ok, może niesamowicie jesteś pełen godny poświęcenia w wielu dziedzinach swojego życia. Ale jednej rzeczy ci brak, która jest najistotniejsza w pierwszej miłości. Dlaczego miłość jest taka istotna? Kiedy czytamy ten tekst, piąty i czwarty werset, to możemy tam takie rzeczy odkryć. Ja przeczytam jeszcze raz. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwej. Jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Ten tekst mówi przede wszystkim to, że pierwsza miłość jest najwyżej jest najwyższym z priorytetów w oczach Jezusa. Zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. To mówi o tym, że kiedy straciliśmy pierwszą miłość, taką jak ta dziewczynka w szpitalu, która była zdziwiona, że ludzie są smutni, a wiedzą, że Jezus przyszedł na świat. Tak my, jeżeli straciliśmy pierwszą miłość, spadliśmy z wielkiej wyżyny. Co grozi usunięciem Kościoła, jeżeli chodzi o Efes, jeżeli chodzi o nas dzisiaj? Nie wiem. My potrzebujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy kochamy tak, jak kochaliśmy na początku. Pierwsza miłość, z piątego wersetu możemy wywnioskować, że charakteryzuje się innymi uczynkami, niż jakiej nie ma. Pierwsza miłość sprawia, że inaczej postępujemy, inaczej żyjemy, inne zaangażowanie mamy. Kiedy jej nie ma, niestety nie ma takiej postawy. Siódmy werset mówi o tym, że zwycięzca będzie spożywał z drzewa żywota. Uwaga! Kiedy nie mamy pierwszej miłości, nie jesteśmy zwycięzcami. Tylko pierwsza miłość sprawia, że jesteśmy zwycięzcami. To pierwsza miłość prowadzi nas do miejsca, w którym będziemy życie czerpać. Ponieważ jej obecność przynosi życie. To, co jest przykre, jeżeli chodzi o pierwszą miłość, to jest to, że można ją porzucić. Można, zwróćcie uwagę, można cierpieć dla imienia, być wytrwałym, konsekwentnym, realizować plany, realizować zamierzenia, nienawidzić złego. Ale przy okazji można pierwszą miłość porzucić. A Pan Jezus mówi, nie będziesz zwycięzcą, kiedy nie będziesz miał pierwszej miłości. I można powiedzieć, no tak, ale życie jest trudne. Oni też żyli w trudnych czasach. Mogli być pobijani przez różne ataki z zewnątrz. Wiecie, bo Nikolaici to atak od wewnątrz. To atak wewnątrz Kościoła, który mówił, rozmydlimy się, nie ma problemu. Ale oni mogli być atakowani także z zewnątrz. A Pan Jezus mówi, jeżeli się nie opamiętasz, usunę twój świecznik. Kiedy widzimy Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy, zwiastującego Ewangelię tłumom, widzimy człowieka, który ma pierwszą miłość. Kiedy widzimy Pawła i Sylasa w więzieniu, kiedy są zakuci w dyby i śpiewają, oddają chwałę Bogu, widzimy pierwszą miłość, która prowadzi do tego, że kajdany zostają rozerwane, a później do nawrócenia ludzi, którzy przysłuchują się nim. pęd może zamienić się w pomnik. I zazwyczaj zamienia się w pomnik, jeżeli coś z tym nie zrobimy. Jak powrócić do pierwszej miłości? Ten tekst o tym mówi. Jak powrócić? Nie tylko mówi, że bez pierwszej miłości nie będziemy zwycięzcami. Nie tylko mówi to, że kiedy mamy opakowanie i na zewnątrz wszystko wygląda ok, jesteśmy mimo wszystko pożałowania godni, bo żyjemy w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim mówi, jak wyjść z tego impasu. Jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Może ktoś z was dzisiaj się zastanawia, jak to jest możliwe, że to jest trudna sytuacja. Przecież tam wszystko grało. To jest tekst sprzed 2000 lat i dzisiaj mamy prawo troszkę być przygaszeni. Mamy prawo trochę porzucić pierwszą miłość. Mamy prawo. Ale kiedy poważnie potraktujemy te słowa i zwrócimy na nie uwagę i zwrócimy uwagę na to, że to pierwsza miłość sprawia, że dopiero żyjemy w sposób, w jaki powinniśmy żyć, który się Bogu podoba. Wiecie, tak bardzo mi to przypomina 13 rozdział 1 listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł w natchnieniu mówi, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, to co? Jestem cymbałem brzmiącym. Choćbym rozdał całe mienie swoje, tak? Kiedy nie mam miłości, nic mi to nie pomoże. Wiecie, przecież to nie jest nowa rzecz, którą czytamy w objawieniu. Że brak miłości, tu w tym wypadku pierwszej miłości, połączonej z gorliwością, to nie jest nic nowego, że brak tego sprawia, że jesteśmy pożałowania godni. I wiecie, to nie jest mój wymysł. My może przyzwyczailiśmy się do tego, że to, co sobą prezentujemy, to jest wszystko. Ale Pan Jezus ma wymagania jeszcze większe. I nie po to, żeby nam życie utrudnić, ale po to, żeby nas ocalić. Żebyśmy wraz z tym światem nie zginęli. To jest pójście na całość. To nie jest życie kaczki, która jedną nogą jest w Królestwie Bożym, drugą w świecie. I tak chodzi. Chrześcijanie tak nie chodzą. Tak chodzi tylko kaczka. My powinniśmy chodzić prosto i wiedzieć, po której stronie jesteśmy. I patrzeć na całość. W tamtym roku mówiliśmy o tym, że uczniostwo kosztuje. To jest koszt. Jaki? No to jest prosta zamiana. Jezus dał swoje życie za nas, tak? Co my powinniśmy dać?
Swoje życie.
Również swoje życie. Życie za życie. Jeżeli damy swoje życie Jezusowi, wiecie, już nie mamy nic do stracenia. Wszystko gra. Więc jak wrócić? Jak wrócić? No więc piąty werset nam o tym mówi. Wspomnij. Inaczej mówiąc, zacznij od tego, żebyś sobie przypomniał, co się stało, albo co się działo w twoim życiu, kiedy się nawróciłeś. Jak wyglądały pierwsze twoje dni? Jak wyglądały pierwsze twoje miesiące? Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Czyli wspomnij, jak kiedyś było, a jak jest dzisiaj. Może dzisiaj masz więcej wiedzy, bardziej inteligentny jesteś, bardziej poprawny teologicznie i tak dalej, i tak dalej. Ale Pan Jezus mówi, ja się przebijam przez ten płaszczyk i patrzy się, co jest w swoim sercu. Patrzę się, czy tam jest pierwsza miłość. Czy tam jest coś, co ją przypomina. Czy przyzwyczailiśmy się do tego, że po czasie chrześcijanie stracili pęd i stają się pomnikami dobrze poukładanymi. Bardzo ładnie brzmiącymi. Jeżeli się przyzwyczailiśmy do tego, to ten tekst nas porządnie wstrząsa i mówi: ożyj, ożyj, ożyj. Więc pierwsza rzecz, którą potrzebujemy zrobić, to wspomnieć, jak było na początku. I jeżeli dzisiaj tak nie jest, zrobić wszystko, żeby wrócić do tego miejsca. Bo druga rzecz mówi, druga myśl z tego wersetu mówi tak: najpierw wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, a później opamiętaj się. Czyli zmień myślenie, zmień serce, zmień postawę, przyjdź przed Pana i legnij. Powiedz: Panie, jest różnica między mną 5, 10, 15 lat temu, czy 20, a dzisiaj, czy 30 nawet, a dzisiaj. Jest ta różnica. I ta różnica jest widoczna gołym okiem. Jeżeli jest ta różnica, potrzebujemy się opamiętać. Potrzebujemy przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, zmień nasze myślenie, zmień naszą postawę. Mimo to, że jakoś wytłumaczyliśmy sobie swoją postawę, swojego serca, swoich myśli, to, że byliśmy kiedyś bardziej gorliwi, dziś mniej, to, że wytłumaczyliśmy sobie jakoś, to chciałbym, żebyśmy stanęli uczciwie przed Bogiem i powiedzieli: Panie, ja nie jestem w stanie tego dłużej tłumaczyć, ja potrzebuję zmian. Bo Jezusowi nie podoba się to, że straciliśmy pierwszą miłość, jeżeli ją straciliśmy, oczywiście. Ja mówię tylko do tych, którzy uważają, że ją stracili. Ci, którzy uważają, że jej nie stracili, to jest do nich kazanie, aby mieli świadomość tego, że dobrze, że są w tej pierwszej miłości cały czas i w tym ogniu. Dobrze, że dalej się nie wstydzisz mówić Ewangelii. Dobrze, że dalej się nie wstydzisz, że jesteś niepoprawny. Dobrze, że dalej się nie wstydzisz, nie pasujesz do tego społeczeństwa. Bo kiedy człowiek się narodzi, to tak jak dziecko się narodzi, wszyscy dookoła wiedzą o tym. Dziecko się urodziło, wszyscy wiedzą, sąsiedzi, bo co chwilę płacze, płacze, płacze. A chrześcijanin co chwilę się śmieje, raduje. Halleluja, będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Widzi zupełnie inny barwa. Później dopiero świat wybija mu to. I koledzy, koleżanki z kościoła również: uspokój się, będzie dobrze, coś wymyślimy. Uspokój się, uspokój się, uspokój się. Uspokój się, wreszcie siedzi i później inny uspokaja. Bo młode wino nie pasuje niestety do starych układów. Ale co trzeba zmieniać? Bukłaki, nie wino, kochani. Jeżeli bukłaki nie pasują do młodego wina, trzeba zmienić bukłaki, ale nie wino. Bo Jezus mówi: pierwsza miłość to te wino, które się burzy. Więc opamiętaj się. A później trzecia rzecz. Spełniaj uczynki takie, jak poprzednio. Zobacz, co robiłeś, do czego byłeś zdolny. Do czego byłeś lub byłaś zdolna, kiedy nawróciłaś się. Jezus mówi: rób to samo. Ale wiemy dobrze, że nie jesteśmy w stanie robić tego samego, kiedy nie przejdziemy miejsca opamiętania się. Bo będzie to sztuczne. Dwa razy ktoś nas wyśmieje i przejdzie nam. Ale kiedy prawdziwe opamiętanie będzie w sercu, nie tylko w intelekcie, to jesteśmy w stanie przejść wszystko i wytłumaczyć intelektowi, że się myli. Bo z miłości będziemy w stanie pójść za umiłowanym gdziekolwiek. Trzy kroki. Wspomnij. Opamiętaj się i czyń to, co czyniłeś, kiedy się nawróciłeś. Pan Jezus mówi, że jeżeli tego nie będziemy mieli, może inaczej, mówi tego, mówi to do Efezu. Jeżeli tego nie będzie miał, to zostanie usunięty świecznik. Ja nie wiem, czy warto nam ryzykować i nie mieć tego i liczyć na to, że nie będziemy usunięci. I to nie o to chodzi, że Pan Jezus powie: nie macie, pstryknę was. Absolutnie, Jezus nas kocha. Problem polega na tym, że Pan Jezus rozumie bardziej, czym jest miłość. I wie, że jeżeli nie ma miłości, to prędzej później tak się wszystko rozleci, albo zbuduje się organizację, która tak naprawdę nie idzie za nim. On chce przyjść tutaj, ale nie wie do kogo, bo każdy jest zajęty czymś, czym on nie byłby zajęty. Albo czego on by nie chciał robić. No dobra, ale żyję na tym świecie. Żyję na tym świecie. Ktoś kiedyś zapytał kaznodzieję: proszę Pana, słucham, jak się nawróciłem, muszę zrezygnować ze świata. A był mądry człowiek. Powiedział, nie! Nie rezygnuj! Jeżeli pójdziesz na cały za Jezusem, to świat z ciebie zrezygnuje. To świat z ciebie zrezygnuje. Nie będziesz musiał długo czekać. Powiedzą, nie, tego gościa. My nie chcemy. I teraz na końcu jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha. Wiecie, to nie o to chodzi, czy ktoś, kto ma fizyczne uszy, niechaj słucha. Lecz ktoś, czy jest ktoś zdolny, aby to usłyszeć? Pan Jezus często to mówi, kiedy chodził jeszcze w ciele, przed swoim zmartwychwstaniem i w niebowstąpieniem. I przed tym poselstwem często to mówił. Więc kto jest zdolny to usłyszeć? Kto z nas jest zdolny to usłyszeć to poselstwo? Kto z nas jest zdolny usłyszeć to, co Jezus mówi? Wiecie, zawsze możemy sobie to usprawiedliwić i powiedzieć nie. I wiecie, co powiedzieć? Dziesiątki powodów znajdziemy, by powiedzieć, nie trzeba tak żyć. Ale ktoś, kto ma uszy, o które Panu Jezusowi chodzi, które mają to usłyszeć, to usłyszy i będzie wiedział, co z tym poselstwem zrobić. Więc brak pierwszej miłości to upadek z wieżowca prosto na głowę. I to w taki sposób, że nabiliśmy sobie tak wielkiego guza, który sprawia, że z dala trzymamy się od Niego oraz od innych. Ten upadek na głowie tak pomiesza temu, który spadł, że jeszcze słyszy, co Jezus mówił, ale nie bardzo jest w stanie się zaangażować w to, co powiedział. Jeszcze dociera do niego to, co Jezus powiedział, ale nie bardzo treść go chce pociągnąć. I pomimo właściwego poukładania, właściwej teologii, coraz większej mądrości, coraz większej wiedzy, bo ja podejrzewam, że każdy z was mógłby książki teologiczne pisać, niektóre by były lepsze, niektóre gorsze, ale moglibyśmy się dzielić wiedzą, tak mamy poukład napchane w tej głowie. Ale pomimo tego wszystkiego, Pan Jezus mówi, kiedy nie wrócisz do pierwszej miłości, nie będziesz zwycięzcą. Nie licz na to. Potrzebujesz mieć uszy, które usłyszą powrót do pierwszej miłości. Zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się i żyj zmienionym życiem, a nie będziesz pędem, który zamieni się w pomnik, który będzie sprawiał pozory, że żyje, ale w środku będzie martwy. To, o czym dzisiaj mówiliśmy, pierwsza miłość, rodzi się tylko w przebywaniu z Nim, w bliskości z Nim. Nie bądź osobą, która dobrze zaczęła, ale źle skończyła. Amen.
Amen.